Nocne rozmowy.
Ja sobie w nocnych rozmowach porozmawiałem pod anteną z panią Elżbietą z Mosiny, która no, ustaliliśmy, że u niej sami swoi, nie za wiele wokół ma osób, które są cudzoziemcami, ale mówi, że ci, z którymi tam funkcjonuje, no to tak jak swoi.
Sami swoi to również nasi współbracia z Ukrainy, z Białorusi.
Ja
dlatego.
Tak to troszeczkę zrozumiałem. Poza tym zdjęcia od pani Elżbiety nie doszły. Cały czas czekamy na pieska pani Elżbiety, bo to już jest chyba drugi tydzień i ten mail długo, długo, długo idzie, proszę państwa. No ale myślę, że się w końcu doczekamy. Pozdrawiamy serdecznie pani Elżbietę. Ja zapytam naszego gościa Marcina Staniewskiego o to, jak, co mówią Białorusini, Ukraińcy, z którymi pan ma na co dzień kontakt. Jak oni się tutaj czują? Bo na razie pewnie mówimy o tym, co my myślimy. No to zmieńmy na chwilę tę perspektywę. Jakie do pana głosy dochodzą? Ale tak szczerze.
Szczerze. Zawsze rozmawiamy szczerze, bez żadnych filtrów, bez tutaj koloryzowania. Było bardzo dobrze, było bardzo miło, natomiast teraz te głosy, które dochodzą, to dochodzi przede wszystkim niepewność. Ale to wynika z tej narracji, która teraz powstaje, bo nawet mi ostatnio przysyłali, co jest z granicą, dlaczego będą kontrole na granicy zachodniej. Wzbudziło to też duży niepokój. Być może, że zbyt mało było informacji, które by dotarły do tych mniejszości, bo oni czują się zaniepokojeni. Czują się w sytuacji bardzo niepewnej, a zwłaszcza ci, którzy czekają na dokumenty. Niekiedy pamiętajmy o tym, że czekamy za dokumentami, za kartami stałego pobytu po półtora, niekiedy roku, po rok. Wszystkie służby muszą każdego sprawdzić, bo taki jest też obowiązek. My też musimy się tutaj też czuć bezpiecznie i stąd powstają problemy.
Tak, ale pan mówi o tych formalnych różnych przetasowaniach, a mi chodzi o takie codzienne funkcjonowanie, o ulicę polską. Jak się żyje tym ludziom?
Czy oni czują, że są napięcia? Bo oni o tym tak też mówią i wspominają cały czas. Czują, że są napięcia, ale to właśnie z tego też wynika, z tych braku informacji niekiedy, ale też na ulicach dochodzi niekiedy do incydentów, gdzie ktoś komuś zwraca uwagę w komunikacji miejskiej, że ktoś rozmawia w innym języku. No wiadomo, że wśród nas są też różni ludzie. I no niestety dochodzi i będzie dochodziło do takich incydentów, ale to też, ja mam wrażenie, że to też wynika z tego, z tej narracji, jaka została w ostatnim czasie przyjęta. I tutaj myślę, że...
Narracji mówi pan w ogóle o kwestii obcokrajowców?
Tak.
Całościowej. No ale to nie, jednak nie zaczęło się trochę wcześniej, bo ja mam wrażenie, że ten miodowy miesiąc trwał dłużej niż miesiąc, ale jednak już dawno...
Nie, ja myślę, że nie. Było całkiem, jeśli tutaj dochodziły zawsze głosy pozytywne, bardzo pozytywne, bardzo pozytywne. Ci ludzie, którzy teraz zostają, oni mówią, że jest taka niepewność, co dalej, ale przede wszystkim to ci obcokrajowcy, oni nie chcą już być obcokrajowcami, oni chcą już czuć się tutaj jak w domu. Oni o tym ostatnio mówią w ogóle bardzo często. My jesteśmy tutaj już w domu, tak? Mhm. I to się zmieniło.
No i to jest to, do czego wracam sprzed przerwy, czy oni chcą być w domu i pytanie, czy my chcielibyśmy, żeby oni byli u siebie w domu, czy żeby byli gośćmi jednak u nas w domu?
Myślę, że musimy dążyć do tego, żeby oni również tutaj i tworzyli nowy dom.
Miałem okazję rozmawiać parę miesięcy po wybuchu wojny, dobrych parę miesięcy, to był koniec roku 2022, z profesorem Markiem Nowakiem, socjologiem z UAM. Grupa badaczy z uniwersytetu robiła taką pogłębioną ankietę na społeczności właśnie ukraińskiej, która tutaj przybyła. Kto tam przyjechał i jakie mają potrzeby ci ludzie, jak oni się w tym czują. Dwie rzeczy, które zwróciły wtedy moją uwagę. Po pierwsze, rozróżnienie dwóch pojęć. Po pierwsze, aklimatyzacja. Po drugie, zakotwiczenie. Czyli zakotwiczyć można się na chwilę i odkotwiczyć na przykład. I jeżeli się przyjmuje takie nastawienie, że rzucam kotwicę, mogę tutaj pobyć, ale niekoniecznie na zawsze. A aklimatyzacja to już jest krok dalej.
Ja myślę, że tutaj jest aklimatyzacja, że to nie są ludzie. Też do rzucania tej kotwicy, o której tak przysłowiowo jest tutaj tak nazwane, to możemy mówić w stosunku do ludzi, którzy do migrantów ekonomicznych. Natomiast tutaj rzeczywiście mamy już całkowitą aklimatyzację. Większość z tych Ukraińców, którzy tutaj przebywają, czy z Białorusinów, pilnie uczą się języka polskiego, pilnie
dzieci
uczą
chodzą
się,
do szkoły.
Chodzą do szkoły, uczą się kultury polskiej, chcą też poznawać polską historię, chcą zobaczyć te różnice. Oni po prostu tutaj są w domu.
Mówi pan o uczeniu się polskiej kultury. Rzeczywiście jest taki głód po tamtej stronie. Czy to jest...
No, oczywiście, zawsze. Mhm. Oczywiście ja nie spotkałem w ogóle od samego początku, a zwłaszcza jeśli chodzi o mniejszość białoruską, oni od samego początku, kiedy przyjeżdżali, a zwłaszcza tej dużej fali po roku 20, po wyborach u Łukaszenki, powiedzmy trudno mówić o wyborach jakichkolwiek, tylko o ustawionych rzeczach, więc ci ludzie chcieli poznawać od samego początku, ale też oni dobrze wiedzieli, że Polska staje się ich domem, że oni nie mają już innego domu i że tutaj po prostu muszą poznać zarówno kulturę, historię, obyczaje, zwyczaje, poznać polskie prawo, polskie obowiązki.
Inaczej sobie po prostu nie poradzą.
Nie poradzą, oni też tutaj się już poczuli dobrze, więc to jest dla nich dom.
618-654-654. Rozmawiamy o tym, jak nam się obok siebie żyje.
Razem.
A może razem.
Razem.
Ja tutaj stawiam jakby dwa bieguny. Oba się pewnie...
Nie, rzeczywiście razem, razem żyjemy, razem po prostu.
No, to jest pewnie dążenie, do którego chcielibyśmy. Natomiast właśnie z tych badań, o których panu mówiłem, w 2022 roku wtedy wyszło z tych ankiet, że niezbyt dynamicznie Ukraińcy wchodzą w relacje z Polakami. Czy to się zmieniło?
Oczywiście to też
żyć gdzieś sobie...
Oczywiście, to były też początki, kiedy Ukraińcy zakładali, że wyjeżdżają. Ja pamiętam większość tych ludzi, których ja poznałem na samym początku, to oni mówią jednoznacznie, ale myśmy myśleli, że przyjdziemy tutaj na tydzień. Że po tygodniu my wracamy do domu, więc oni przyjechali zobaczyć, przyjechali żyć bezpiecznie w ciągu tygodnia, a z tego tygodnia zrobiły się już 3 lata. Więc dla nich to też już nastąpiła zmiana tej narracji, bo oni mówią po 3 latach, mam kilka takich koleżanek, które mówiło, przyjechałyśmy na tydzień, a teraz mówią, nie, ale my już zostajemy.
No to teraz odwróćmy perspektywę i powiedzmy o Polakach, którzy też mogą sobie myśleć, na przykład tak, myśleliśmy, że oni przyjadą do nas na tydzień, może na miesiąc, oni są już 3 lata.
Ale też pamiętajmy o tym, że oczywiście jak najbardziej. Pamiętajmy, że poznaliśmy się wzajemnie, poznaliśmy wzajemną kulturę. Wspólnie już obchodzimy nie jedne święta, ale już wiele świąt. Wspólnie obchodzimy święta również państwowe. Wieszamy też wspólne flagi, pomimo tego, że niektórzy na to bardzo narzekają.
Widział pan pewnie te wszystkie sytuacje ze zrywaniem flagi ukraińskiej.
Osobiście wieszałem flagi na początku, ukraińskie flagi. Nigdy nie żałuję, zawsze będę mówił. Jest to element wsparcia i pokazania solidarności. Jeżeli ktoś nie rozumie elementarnej zasady, czym jest solidarność, czym jest wsparcie, no to jest mi niezmiernie przykro, że z tak niskich pobudek dzisiaj działają ludzie i zrywają te flagi, żeby coś pokazać. No nie ma być różnica, że ja mam kartonik, że ja mam czerwony paszport w czerwonym kolorze i on mnie upoważnia. Ja jestem tutaj wielki Polak. To nie o to w tym wszystkim chodzi. My po prostu udzieliliśmy wsparcia, pokazaliśmy tą solidarność i dalej ją będziemy pokazywać i moim zdaniem to są rzeczy być może, że zgodne z prawem. Ja tego nie oceniam, bo się na tym nie znam. Natomiast ze względów społecznych dla mnie osobiście kompletnie nie do przyjęcia, bo to jest wyraz tylko i wyłącznie solidaryzmu społecznego, a nie jakiegoś zawłaszczania przestrzeni. Tutaj nie ma czegoś takiego. Dlatego po iluś tych razach świętach, po 3 latach wspólnego bycia, no ja nie wyobrażam sobie, żeby teraz nasi współbracia nas opuścili. No gdzieś powstały nasze relacje, przyjaźnie, powstały wspólne domy. Większość z nas już ma jednak przyjaciół obcokrajowców. No a wszyscy tutaj tworzymy wspólną społeczność. Pamiętajmy też to, że ci ludzie też w tym Poznaniu i Wielkopolsce, powiecie, oni też pracują i budują to PKB nasze. To, że my możemy też się rozwijać, to też będzie będzie z tego wynikało oczywiście.
Widziałem też takie dane z Obserwatorium Rynku Pracy Powiatu Poznańskiego. No i tam rzeczywiście ten spory odsetek tej mniejszości białorusko-ukraińskiej przede wszystkim, bo powtarzam, to są nadal dominujące goście, mieszkańcy, nasi, jak zwał, tak zwał, na terenie Poznania, powiatu poznańskiego i Wielkopolski. No to jest już w tej chwili rzeczywiście duży odsetek mieszkańców.
Będzie coraz większy. Wiadomo, że ci ludzie pozakładali domy, rodziny, będzie wzrastała dzietność wśród migrantów również. Dzięki temu my też poprawimy ilość mieszkańców na terenie Wielkopolski, Poznania i wszyscy będziemy pracowali na wspólny sukces, wymieniając się, razem spędzając czas i razem sobą żyć.
To mimo wszystko będę pana cisnął, jeśli chodzi o takie konkretne historie, bo one są pewnie najbardziej obrazowe, jeśli chodzi o to, jak konkretnej osobie się tutaj żyje. Mamy telefon od pana Przemka, ja pozwolę sobie odebrać. Halo, halo, dobry wieczór, panie Przemku.
Dobry wieczór, panie Łukaszu, i witam też gościa.
Pan Marcin z nami jest.
Dobry wieczór.
Powiem tak. Generalnie mam spore doświadczenie z pokrajowcami, o tyle, że gdzieś tam rzeczywiście często ich na ulicy spotykam. I ja nie mogę powiedzieć, żebym dogadywał się z nimi jakoś wybitnie źle. Szczególnie mówię tutaj o tych, którzy przybyli do nas z nie tak odległego wschodu.
Wiem, co pan ma na myśli.
Tak, z tego Bliskiego Wschodu. Naprawdę nam
bliskiego. Naprawdę bliskiego, bardzo, bardzo naprawdę bliskiego wschodu. Tak.
Natomiast pan Marcin, którego nie poznałem przed momentem, powiedział przed chwilą o tej znakomitej współpracy i o tym, że gdyby Ukraińców albo na przykład Białorusinów zabrakło, to byłaby bardzo dla nas
wyrwa.
Poważna, kulturowa i także taka po prostu wyrwa w przyjaźniach też tak. Powiem tak, mam syna w przedszkolu starszego. A młodszy gdzieś tam się dopiero do tego przedszkola szykuje. Nasza grupa jest grupą składającą się z powiedzmy cirka about 20 osób. Połowa z tych dzieci to są dzieci z Ukrainy. Chociaż nie tylko, mamy chyba też jedno dziecko białoruskie, tam problem, znaczy tam jakby podejście do tej integracji jest to troszeczkę jeszcze jednak inne, bo wbrew pozorom Ukraińcy i Białorusini
różnią się
od siebie, różnią mentalnie na pewno też. I proszę państwa, cała rzecz polega na tym, że z relacji mojego syna, którego jakoś tak staram się raczej nie nastawiać negatywnie do naszych tutaj przyjezdnych. No, z relacji syna wynika tak, że no, w zasadzie to chłopaki z Polski raczej bawią się z sobą. Jeżeli mój syn opowiada o jakiejś zabawie, to może z jakimś tam pojedynczym przypadkiem. Tak samo też, nie wiem, no, to oni już mają 5-6 lat, zapraszają się na urodziny. I nie jest to ani to moją jakąś tam żadną, nie wiem, koncepcją, żeby tutaj niszczyć to miłe poczucie, w które gość radia nas wszystkich wprowadza.
To ale obserwacja z życia, jak rozumiem,
tak,
państwa.
Ale cała rzecz polega na tym, że na urodzinach, na których my byliśmy i na przykład na które my też zapraszaliśmy, no nie było żadnego dziecka z Ukrainy.
Panie Przemku.
Myślę, że bariera, co może być w ogóle, bo dobra, to obserwacja jedna rzecz, a co może być tego jakąś przyczyną, albo jak możemy to próbować rozwiązywać. Bo to, że ja sobie tam rzuciłem takimi obserwacjami, chyba najbardziej prawdziwymi, bo po prostu rzeczywiście życiowymi, to jedna rzecz. Ale teraz musielibyśmy też powiedzieć o jakimś rozwiązaniu. Myślę, że stosunkowo dobrze dogadują się jednak, albo lepiej dogadują się jednak dzieci, których rodzice mówią do nich przynajmniej w przedszkolu po polsku, albo przynajmniej się starają. Jeżeli widać to też od razu, jak ktoś tam oczywiście się stara, przynajmniej w przedszkolu będąc rodzicem, mówić po polsku, po prostu to widać, ale jeżeli, no nie wiem, może ta bariera językowa jest jakaś też za duża, wiadomo, że też te dzieciaki nie mają w przedszkolu specjalnych godzin, które mogłyby im, nie wiem, polski język przybliżyć. Może wtedy porozumienie nastąpiłoby bliżej, ale jeżeli już przy dzieciach, które są autentyczne w budowaniu tych relacji, nie? Które są takie najbardziej prawdziwe. My tam troszeczkę dorośli kalkulujemy. Tej nie lubię, tej nie kocham, tej nie pocałuję. Natomiast dzieci mają inaczej. No i jeżeli my nie możemy jako państwo, czy jako samorząd, czy w ogóle jako, nie wiem, jakieś organizacje pozarządowe na przykład sprawić, żeby te dzieciaki mogły chociażby tę barierę tak trudną w gruncie rzeczy językową jakoś tę przełamać, przemóc, no to jakiej my możemy potem współpracy oczekiwać, nie?
To jest bardzo ciekawa obserwacja, szczególnie ta dotycząca tego, tych rodziców, o których pan mówił, że próbują mówić z dziećmi swoimi w języku polskim, no bo to jest jakaś taka próba inkulturacji, jak rozumiem, od młodego. To zapytamy pana Marcina, co pan sądzi o tych obserwacjach pana Przemka? I to też jest ciekawe rzeczywiście, bo no, dzieci po prostu są dziećmi i no taki wybór akurat.
Ja myślę, że musimy postawić na to, żeby tutaj kulturowo, językowo oczywiście tych barier nie było. Może jeśli pozbędziemy się bariery językowej, to ta współpraca rzeczywiście, ona będzie w sposób mocno poprawny. Więc 3 lata, kiedy nasi współbracia przyjechali od czasów wojny, być może, że trzeba to będzie jeszcze chwilę poczekać na to, żeby, wiadomo, że w tych domach będzie rozmawiało się w 2 językach. Wiadomo, że podstawowym językiem będzie albo język rosyjski, albo język ukraiński, w zależności od tego, kto kim się czuje, czy kim jest. Czy język białoruski to kolejny język. Ale jeśli chodzi o współpracę poza domem, są takie przypadki, one będą. Czy być może, że należałoby wprowadzić dodatkowe godziny w przedszkolu, czy dodatkową tutaj współpracę, żeby gdzieś te grupy, żeby one nie były, żeby były razem, a nie grupy etniczne. Będziemy dzielić to na grupy etniczne, w jakikolwiek sposób ich nie nazwiemy.
A jeżeli to jest jakby niezorganizowane, te grupy same się tworzą, tak jak mówi pan Przemek, po prostu dzieci...
W tej chwili działamy na żywym organizmie, i jakby na procesie, który już trwa i w pewnym sensie, biorąc pod uwagę, że dajmy na to proces kształcenia przedszkolnego na przykładzie obserwacji mojego starszego syna jest aktualnie na półmetku. Oczywiście, wiadomo, tu jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć, co nie zmienia faktu, że pewne procesy już zaszły.
Niestety zostaje nam praca. Ona będzie ciężką, długoterminową pracą, ale no, ja mam wrażenie...
I zacznie się już za późno, w pewnym sensie. Trzeba to po prostu otwarcie powiedzieć.
Pytanie, jak to będzie się działo, jak to się dzieje w późniejszych etapach szkolnych. No niestety...
Myślę, że lepiej nie jest.
Myślę, że będziemy musieli tutaj dołożyć. To jest krótki czas. Wiadomo, że społeczeństwa docierały się i asymilowały się wiele lat. My tych doświadczeń takich, jeśli chodzi o migrantów, też za dużo nie mamy. Największość po 20, po 22 roku dopiero.
Z wyjątkiem oczywiście może tej braci studenckiej, ona nie jest do końca miarodajna. Ja może dołożę swoje 3 grosze. Mam do czynienia ze studentami mówiącymi w języku ukraińskim, rosyjskim, białoruskim. Różne są te ścieżki i każde z nich lepiej lub gorzej, ale jednak posługuje się na tyle polskim, że jest w stanie wykonać moje polecenia, jest w stanie przygotować. No to akurat jest poletko dziennikarskie.
Asymilują się.
Warsztat dziennikarza, w którym musi na przykład zrobić newsa. No nie zawsze to jest oczywiście gramatycznie odmienione, jest. Tak jak trzeba. Być może to jest tak, panie Przemku, że to pana może taka też teza, jeszcze pytanie, czy może by trzeba siłowo po prostu, no bo student ma te parę miesięcy, kiedy on się musi nauczyć tego języka, dlatego że inaczej będzie miał problem i nie przejdzie tego pierwszego semestru, bo nawet nie zostanie przyjęty na uczelnię. Może trzeba byłoby, jak pan myśli, wprowadzić trochę takie kryteria bardziej obostrzone, jeśli chodzi o znajomość języku.
A myślę sobie, że co do zasady, to w ogóle dzieciaki mają przecież dużą łatwość i nie jestem w ogóle ekspertem.
W nauce.
Nie jestem ekspertem. Nie jestem w ogóle ekspertem, natomiast sądzę, że nie potrzeba byłoby jakichś strasznie wielkich rzeczy dokonywać, żeby te dzieciaki po prostu zachęcać do mówienia po polsku, co ułatwi im później przyszłość. Tylko że my w chwili obecnej nie zachęcamy ich do tego wcale, niczym. I,
myśli pan systemowo, tak?
Tak, nie ma systemowych rozwiązań i ta pani przedszkolanka, jedna z drugą, które naprawdę bardzo się starają, mamy zaangażowane super, super przedszkolne nauczycielki, one raz jeden już nie mają.
Takie ciche bohaterki, też, można powiedzieć, pewnie. Wie
pan to, na pewno, proszę sobie wyobrazić, że mamy tutaj osoby, z którymi one się gdzieś tam też muszą, dzieciaki mają swoje jakieś tam humory, nie? Coś tam, nie? A tu jeszcze wychodzi na to, że ona musi jakby spróbować przynajmniej wniknąć także w tę dla niej nową sferę, jaką są dzieci z delikatnie, nie wiem, jakby innego, nie wiem, stylu wychowania, czy z delikatnie innego jednak kraju.
Myślę, że nawet może nie miały na studiach takiego case'a do rozwiązania właśnie. No tak. I być może to jest rzeczywiście tak, jak pan powiedział, trochę nauka na żywym organizmie.
Ale jeżeli tą ścieżkę teraz poznamy, to będzie teraz, jeśli będziemy mieć inne narodowości, to będziemy mieć już rozwiązanie. Bo to jak będziemy w stanie poradzić sobie z mniejszością białoruską czy ukraińską, z naszego najbliższego kręgu, tak trudniej nam będzie znaleźć język z kręgiem dalekowschodnim. Natomiast ten sam problem był przecież w Wielkiej Brytanii, kiedy nasi obywatele wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii. W domach tylko rozmawiało się w języku polskim, bo rodzice najczęściej nie znali języka angielskiego albo znali go w stopniu naprawdę bardzo ubogim, dotyczącym podstawowych zakupów społecznych. I tam też również tego typu rzeczy były. Natomiast przez całe te lata, no w tej chwili już w Wielkiej Brytanii takiego problemu z tymi mniejszościami nie ma, więc myślę, że w najbliższym czasie zarówno i ci rodzice, jak i te dzieci no będą w stanie na tyle poznać ten język, myślę, tutaj, w tych krajach, w którym stworzyli sobie nowy dom, i będą też widzieć taką potrzebę coraz większą, że no bez tego języka jednak dalej nie pójdziemy. Że myślę, że to są takie może już, mam nadzieję, ostatnie roczniki tych dzieci, które może troszeczkę mniej, a bardziej będą chciały rozmawiać w ukraińsko, białorusko, rosyjskim języku, a kolejne dzieci już świetnie będą komunikować swoje potrzeby w języku polskim, przynajmniej będą rozróżniały, czym jest tutaj nauka przedszkolna czy szkolna, a czym jest dom, w którym rozmawiamy w języku swoim ojczystym.
Ja powiem tak, bo zaraz będę musiał kończyć, więc zakończę staropolskim, pożyjemy, zobaczymy. Za półtorej roku idzie do przedszkola mój młodszy syn.
Za półtorej roku,
porozmawiamy.
Panie tak. Przemku, jak rozumiem, jeszcze lipiec, dzieci walczą w przedszkolu, bo to tak najczęściej jest.
Znaczy, nie wiem, czy ja tu nie złam jakiejś tajemnicy, bo to jest tak, że niektóre w lipcu nie pracują, a inne pracują. Więc powiedzmy, że u mnie na razie młodzież w domu na pokładzie.
A, to życzę w takim razie
kolorowych snów
i dobrego lata dla młodzieży na pokładzie. Życzymy do usłyszenia, panie Przemku.
Do usłyszenia.
Proszę państwa, no i tak sobie porozmawialiśmy. Wydaje mi się, że takie przykłady z życia są najciekawsze.
Myślę, że czas tutaj nie jesteśmy w stanie stworzyć, nie mamy mechanizmu żadnego do tworzenia...
My też się uczymy, nie tylko przedszkolanki.
Dokładnie. Ja też w aptece, my też musimy nieraz zrozumieć, co ten pacjent, a mamy kwestie medyczne, czyli bardzo wrażliwe kwestie, wbrew pozorom, nie?
No właśnie, pan Marcin jest aptekarzem, no i pewnie na dyżurze, to jest też taka codzienność.
40% ludzi tylko mówi do mnie w języku rosyjskim albo ukraińskim.
Taką pan ma statystykę?
Tak.
A, no to może pokazuje.
Przy dyżurach nocnych, tak. Przy dyżurach nocnych 40% to są już obcokrajowcy.
Zaraz pewnie posłuchamy muzyki. Ja dodam od siebie jeszcze inny ciekawy przypadek. Mam przyjaciela, aptekarza, farmaceutę w Zakopanem. On z kolei tam przede wszystkim obsługuje w nocy ludzi z Półwyspu Arabskiego. Raczej tych, którzy przyjechali na wakacje, bo to mówimy o tym fenomenie odwiedzania przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską. I zawsze no, mówię, że te rozmowy ograniczają się do takiego dialogu. Hej, doktor, jakąś tam mam potrzebę. On mówi, hej, szejk. No i wygląda to tak, taki z niego doktor, jak z nich jest szejk, ale to w ogóle osobna historia, fenomen może na jakąś inną rozmowę, proszę Państwa, no, tak w nocnych rozmowach Radia Poznań. Thank you.
sing a song. His heart in every line. Marvin, Marvin, sang of the joy and pain. He opened up our minds, and I still can hear him say,
you're singing proud.